Kłaniam się Państwu, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan mecenas Witold Daniłowicz, radca prawny i wiceprezes klubu Świętego Huberta, no i myśliwy również. Kłaniam się panie mecenasie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
O kwestiach myśliwskich też porozmawiamy w kontekście prawnym w drugiej części rozmowy, ale chciałbym zacząć od innej sprawy, sprawy, której pan poświęcił no, obszerny artykuł naukowy, bardzo zresztą ciekawy, mianowicie kwestia nieposłuszeństwa obywatelskiego. To jest pojęcie, które pojawiło się ostatnio w mediach w kontekście tego, jak swoje działania tłumaczy organizacja Ostatnie Pokolenie, ale oczywiście o tym mówi nie tylko Ostatnie Pokolenie i nie tylko w Polsce. Ja widziałem tłumaczenie niemieckiego odpowiednika, czyli Die letzte Generation. Tam dokładnie się pojawia to samo sformułowanie. Wnioskuję z tego, że jest to jakaś kalka, która jest powtarzana przez te organizacje w różnych miejscach na świecie. Zacznę od ogólnego pytania. Czy powołując się tutaj na koncepcję obywatelskiego nieposłuszeństwa w kontekście między innymi blokowania dróg, członkowie tej organizacji robią słusznie? Czy to jest słuszne odwołanie?
No, to wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy obywatelstwo, nieposłuszeństwo obywatelskie. Pamiętajmy, że to nie jest, nie ma ono definicji ustawowej. To nie jest instytucja prawna, która ma jakieś ramy. Jej początki wiążą się z nieposłuszeństwem o charakterze politycznym. Tak? Ludzie protestowali przeciwko rządom, które działały wbrew duchowi konstytucji i chcieli zwrócić innym obywatelom uwagę na takie nieprawidłowe zachowanie. Renesans tej koncepcji nastąpił w latach, koniec lat 60. w tych masowych protestach w Stanach Zjednoczonych w związku z wojną wietnamską, kiedy zaczęto odmawiać poboru do wojska, powołując się właśnie na tę koncepcję. Ale pamiętajmy, to wszystko były kwestie polityczne. Natomiast w latach ostatnio, w ciągu ostatnich powiedzmy 15-20 lat, a może nawet trochę więcej, zaczęto tę koncepcję znacznie rozszerzać. I pojawiły się takie poglądy, że właściwie to każdy może, jeżeli ma jakiś ogólny cel, a nie tylko osobisty, to właściwie może powiedzieć, że on to działa w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego. A dlaczego to jest istotne? No istotne jest dlatego, że ta koncepcja ma bardzo pozytywny oddźwięk społeczny. I pozytywnie reagują na nie i politycy, i społeczeństwo, a nawet sądy. Jeżeli ktoś dopuszcza się jakiegoś czynu, który scharakteryzujemy jako zwykłe chuligaństwo, to oczywiście wszyscy są przeciwko temu. Ale jeżeli powiemy, nie, nie, to nie było chuligaństwo, to było po prostu nieposłuszeństwo obywatelskie, to zaraz nam się przypomina Gandhi czy jacyś inni, prawda, pierwsi, którzy działali wbrew prawu, ale w imię dużych celów, no nie, no tak, to trzeba usprawiedliwić.
Panie mecenasie, pozwoli pan, że jeszcze się zatrzymam, bo pan zaczął od przypomnienia, jakie były początki tej koncepcji. Ja się zastanawiam, jakbyśmy ją spróbowali odnieść do tego, o czym pisał między innymi w jakimś tam wymiarze Arystoteles, ale to potem się przewijało przez kolejnych filozofów państwa, czyli kwestia tego, że w pewnych okolicznościach poddany ma prawo wymówić posłuszeństwo władcy. Czy nieposłuszeństwo obywatelskie jakoś bezpośrednio wywodzi się z tej koncepcji, jest z nią powiązane?
Nie, to jest akurat troszkę inna koncepcja, bo prawo oporu, tak zwane, to była koncepcja.
Jus resistendi to się nazywało, tak?
To była koncepcja europejska. Tak, ona powstała na gruncie europejskim i właściwie w pewnym momencie zanikła, pewnie gdzieś tak już się o niej więcej nie mówi, rzadko się ją w ogóle wspomina. Natomiast to nieposłuszeństwo obywatelskie jest koncepcją, która zrodziła się, jak ktoś powiedział, w innej kulturze prawnej, a mianowicie kulturze amerykańskiej czy angloamerykańskiej, gdzie mówi, że nie chodzi tutaj o żaden opór wobec władzy, tylko o naruszenie pewnych przepisów swoim zachowaniem po to tylko, żeby zwrócić uwagę innych osób że te przepisy, znaczy, że albo te przepisy, albo w ogóle działanie władzy jest niesłuszne,
No to na
tak?
przykład w sytuacji, kiedy była w Stanach Zjednoczonych trwała walka z segregacją rasową, wydaje się to bardzo logiczne, no bo wtedy aktywiści walczący z segregacją rasową na przykład ignorowali tabliczki, że tylko biali mogą do danego miejsca wejść, czyli ignorowali ten przepis, wskazując na to, że właśnie segregacja rasowa jest niesłuszna. Dobrze to rozumiem.
Tak, czy na przykład właśnie ci, którzy odmawiali przyjęcia papierów werbunkowych, żeby jechać na wojnę w Wietnamie. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko tak, że koniecznie trzeba ten akurat przepis naruszać, przeciwko któremu się protestuje. Bo słynna sprawa właśnie Juan Toro z niepłaceniem podatku, ponieważ był przeciwny wojnie w Meksyku, prawda, że nie będę rządowi dawał pieniędzy. To nie jest to, że on protestował, bo go chcieli wysłać na wojnę. On z tą wojną nie miał nic wspólnego, tylko powiedział, ja nie będę płacił podatku. Ale zwróćmy uwagę, że to jest tak zwane klasyczne podejście do tego nieposłuszeństwa obywatelskiego i zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że w tym przypadku i w przypadku wszystkich tutaj, przykładach, o których mówiliśmy, nie doszło nigdy do naruszenia praw osób trzecich. Tak? To nie jest to, że ktoś właśnie. Znaczy, ja nie płacę podatków, ja ignoruję jakiś zakaz i przechodzę, ale nie niszczę mienia innej osoby, nie utrudniam mu życia i nie działam przeciwko niemu. Co więcej, jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna tego klasycznego nieposłuszeństwa obywatelskiego, a mianowicie taka, że ci wszyscy ludzie zdawali sobie sprawę, że czeka ich kara i byli skłonni tę karę zaakceptować. Właśnie dlatego, że w ten sposób chcieli poruszyć sumienia rządzących i społeczeństwa, żeby powiedzieć, patrzcie, no przecież tak właśnie się działo z tymi, którzy, jak pan wspomniał o tych zamieszkach rasowych na południu Stanów Zjednoczonych, tak, gdzie te autobusy jechały pełne młodych ludzi, którzy tam właśnie naruszali specjalnie, wiedząc, że będą aresztowani czy nawet pobici. I to wreszcie ruszyło sumienie Amerykanów, można powiedzieć, w dużym stopniu. I tu jest zasadnicza różnica z tym, co mamy do czynienia obecnie, ponieważ ci ludzie, którzy obecnie protestują, tak jak na przykład ci od ostatniego pokolenia, ale tego typu protestów jest cała masa w różnych celach. Ani nie są skłonni, znaczy oni przede wszystkim działają w taki sposób, żeby naruszając interesy czy prawa innych osób, po pierwsze, a po drugie, nie są skłonni zaakceptować kary za to, co robią, bo nawet zdając sobie sprawę, że kara mogłaby ich spotkać, to mają świadomość, a zapewne i nadzieję, że właściwie to politycy nie będą chcieli ich karać, a sądy to też na nich patrzą łagodnie, więc pewnie im to ujdzie płazem.
Pan wspomniał wcześniej o tym, że sądy właśnie patrzą łagodniej, kiedy zaczyna się mówić o nieposłuszeństwie obywatelskim. Pan w swoim tekście zastanawia się nad granicami tego pojęcia. Czy można na podstawie istniejącego orzecznictwa, no, lub komentarzy do kodeksu karnego, choć jak słusznie pan zwrócił uwagę, nie ma przecież, to nie jest pojęcie kodeksowe. Czy można jakoś zakreślić, jak w Polsce jest rozumiane to pojęcie, gdzie sędziowie czy prokuratorzy stawiają granice tego, co jest nieposłuszeństwem obywatelskim, a co już nim nie jest?
Chyba się to niestety nie uda, choćby dlatego, że mamy bardzo mało przypadków, gdzie te sprawy trafiają do sądu. Bo tak się dziwnie składa, że one właściwie wszystkie, zacznijmy od tego, że policja jakoś nie bardzo chce często interweniować, bardzo rzadko to prokuratorzy wnoszą akt oskarżenia. A sądy też się tym niespecjalnie zajmują. Więc trudno powiedzieć, żeby tu się wykształciła jakaś linia orzecznicza. Jeżeli mówimy o tym, jak powinno być, to moim zdaniem granicą powinno być właśnie naruszanie praw innych. Tak? Jeżeli ja mogę oczywiście protestować i różne rzeczy robić. Ale nie powinienem przeszkadzać czy innym w wykonywaniu tego prawa. Taki klasyczny przypadek, na przykład, dajmy, bo często też, weźmy dwa może przykłady. Jeden, no to jest właśnie, jak powiedzmy, to ostatnie pokolenie, tak? No blokują drogę, utrudniają innym ludziom. Ktoś blokuje polowania, no to teraz mamy do czynienia z tym, że ktoś chce tutaj wykonywać swoje prawa, a inny mu to uniemożliwia. Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko idzie jeszcze dalej, bo czasami to nieposłuszeństwo obywatelskie przekształca się w konflikt różnych racji i interesów. Tutaj można przywołać sprzed kilku lat znaną sprawę tej obwodnicy Augustowa i Rospudy, prawda? Gdzie protestują przeciwko temu różni environmentaliści, ale tutaj mamy do czynienia z konfliktem trzech racji. Tak, z jednej strony obrońcy przyrody uważają, że to jest skandal, że tutaj się, prawda, piękne tereny niszczy. Ale z drugiej strony przecież mieszkańcy Augustowa również mają prawo do tego, żeby żyć bez smrodu i w bezpiecznym mieście, a nie jeżdżą tysiące ciężarówek. A państwo ma interes w tym, żeby transport w kierunku Litwy się odbywał w świetny sposób, ponieważ dzięki temu mamy dochody dla państwa. I teraz można powiedzieć, no to właściwie trzeba tu znaleźć sposób na rozważenie tych racji, a tymczasem jedna ze stron usiłuje narzucić rozwiązanie wszystkim innym i co gorsza powoduje, tak jak w tym przypadku, 200 milionów złotych straty. I o ile wiem, nikt nie został za to ukarany. Ta droga w połowie zrobiona, no w jednej trzeciej zrobiona, stoi tam sobie tak się kończy znienacka i nikt nigdy nie został za to ukarany.
W niektórych sytuacjach nieposłuszeństwo obywatelskie może być uzasadnione, o tym pan mówił już. Gdzie moglibyśmy postawić granicę pomiędzy tym, co jest uzasadnionym nieposłuszeństwem obywatelskim, a co jest anarchizacją? Tam w swoim artykule pan przytacza taki pogląd, bardzo radykalny, chyba najszerszy pogląd na temat nieposłuszeństwa obywatelskiego, który głosi, że każdy uzasadniony w sumieniu sprzeciw, głęboko uzasadniony w sumieniu, może być traktowany jako nieposłuszeństwo obywatelskie, no, czyli jakby coś bardziej uzasadnionego, zasługującego na mniejszą karę niż jakieś właśnie zwykłe, wspomniane przez pana chuligaństwo. No ale gdyby wszyscy tak do tego podeszli, to każdy mógłby twierdzić, że uprawia nieposłuszeństwo obywatelskie, no i właśnie mielibyśmy kompletną anarchię.
Tak, no to jest pogląd takiej pani Brownlee, która właśnie no najbardziej skrajnie jej oburzenie jej poglądem z powodu jej poglądów było przede wszystkim dlatego, że uznawała, ona to powiedziała w kontekście marszów neonazistowskich. I powiedziała, no neonaziści taki sam pogląd jak każdy inny, no to, że ma fatalną przeszłość, to co innego, no ale przecież to jest pogląd, oni są o tym przekonani wewnętrznie. Bo pamiętajmy, że mówimy tutaj o sumieniu protestującego, nie jakimś ogólnym społecznym, tylko tej osoby protestującej. Więc skoro on jest o tym przekonany, to może protestować. Ja nawet byłbym się skłonny z tym zgodzić, jeżeli powiemy, dobrze, ale niech to robi w sposób taki, że stoi na boku drogi z tablicą, mam taki inny pogląd i nikomu nie przeszkadza. Tak? To wtedy, czy jeżeli nawet. To wtedy jest okej. Okay. Natomiast jeżeli on dopuszcza się naruszenia prawa, nawet nie osób trzecich, praw osób trzecich, tylko powiedzmy, się nie chce płacić podatków, ponieważ jest przeciwny temu czy tamtemu, no to sprawa jest rzeczywiście trochę inna. Moim zdaniem, ja akurat byłbym skłonny się, czy jestem zwolennikiem teorii tradycyjnej, która mówi, że jeżeli ktoś chce protestować w sprawach naprawdę dotyczących państwa, czy dotyczących konstytucyjności, no to niech to robi. Ale jeżeli ktoś jest na przykład przekonany, że na temat, powiedzmy, religijny, ma jakikolwiek pogląd religijny i chce ten pogląd narzucić innym, tak, czy przekonać innych do tego poglądu, i w związku z tym też nie płaci podatków, trzymając się tego klasycznego przykładu, czy narusza takie czy inne przepisy, żeby zwrócić na to uwagę, to wydaje mi się, że to jest trochę za daleko idące, bo tak jak pan powiedział, panie redaktorze, to za chwilę doprowadzi do anarchii, bo dzisiaj każdy ma jakieś mocne poglądy na ten czy inny temat i jak zacznie zwracać, czy dojdzie do wniosku, że musi zwrócić uwagę społeczeństwa właśnie na te swoje poglądy, no to możemy mieć niezły problem. Tu może warto też poruszyć kwestię mediów, bo mi się wydaje, że to, że czy roli mediów w tej całej historii, bo to, że dochodzi, że coraz więcej ludzi wpada na pomysł, żeby tego typu akcje podejmować, propagując swoje poglądy, czy mówiąc wprost, usiłując narzucić swoje poglądy innym, jest między innymi wynikiem tego, że mamy tak rozbudowane media, czy społecznościowe, czy nawet tradycyjne, które natychmiast rozpowszechniają to, co upowszechniają to, co się stało. Przecież ci te osoby z tego ostatniego pokolenia byłyby dużo mniej zainteresowane blokowaniem ruchu drogowego, gdyby tam nie przyjeżdżała telewizja, albo gdyby ludzie nie nagrywali tego i nie wrzucali do sieci społecznościowych i to by natychmiast było w obiegu w całym kraju. A mechanizm, wydaje mi się, jest stosunkowo prosty, na który też trzeba zwrócić uwagę. Więc to wszystko się moim zdaniem dzieje pod kątem mediów. Dlaczego? Ponieważ media z jakiegoś powodu na ogół sympatyzują z protestującymi w takim przypadku. Tak to się dziwnie składa. Jeżeli patrzymy na filmiki z takich akcji, jak właśnie to ostatnie pokolenie, to te filmiki ze strony z oburzonych kierowców oczywiście mają zupełnie inny wydźwięk. Ale jeżeli przyjeżdża normalna telewizja, czy pojawiają się dziennikarze prasowi, to bardzo często przedstawiają tych wszystkich protestujących, czy to ci tych przeciwko właśnie, czy walczących w ochronie środowiska, czy kiedyś przeciwko energii jądrowej, jako naprawdę tutaj takie zaangażowane społecznie osoby, które zasługują na nasz szacunek. No i skutek jest taki, że społeczeństwo ma jakiś pozytywny obraz tych osób, co w rezultacie powoduje, że i politycy nie chcą zbyt ostro przeciwko nim występować. A jeżeli tak się dzieje, no to zaczyna być przyzwolenie społeczne, to i sądy niespecjalnie chcą ich traktować bardzo ostro. W swoim artykule dałem przykłady z różnych krajów, jak sądy właśnie za różnego rodzaju działania, które spowodowały nawet poważne szkody, właściwie wszystko skończyło się klapsem czy drobną grzywną, bo nikt nie bardzo chciał wsadzać tych ludzi na poważnie, czy karać ich na poważnie i wsadzać do więzienia.
Jaka jest pańska opinia na temat protestów, które no nie są chyba aktami nieposłuszeństwa obywatelskiego, w każdym razie protestujący ich tak nie nazywają, natomiast one tworzą problemy dla innych, bo bardzo często w kontekście tych protestów ostatniego pokolenia pojawia się ze strony ich zwolenników argument, że przecież rolnicy również blokowali innym drogi. No, rolnicy, jak wiadomo, zgłaszali swoje protesty zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach. Ostatnie pokolenie ich nie zgłasza, ale trudno odmówić tutaj racji tym, którzy wskazują, że tak, no, blokady rolnicze rzeczywiście również stanowiły dla ludzi utrudnienie. Jak tutaj to rozróżnić? Czy pan uważa, że oba te działania są z tej samej kategorii, czy jednak z różnych?
To jest bardzo trudno tak ogólnie powiedzieć, tak? Bo oczywiście jest prawo do wyrażania protestu, czyli prawo do zgromadzeń, które mamy zagwarantowane konstytucyjnie, czy prawo do demonstracji. No jeżeli ktoś organizuje demonstrację, która idzie ulicą, no to niewątpliwie stwarza utrudnienie. Mieszkam w Warszawie i wszyscy wiemy, że tych demonstracji jest sporo, prawda? Idą w eskorcie policji, no i jest to utrudnienie dla wszystkich. No ale chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że no, co pewien czas takie rzeczy się będą działy, ponieważ obywatele chcą i mają prawo, żeby protestować. Teraz jest pytanie tylko, czy może to robić każdy? Czy na ile duża musi być grupa, tak? No bo jeżeli to robią rolnicy, to powiedzmy sobie, no to jest naprawdę duża grupa społeczna. czy jakiś związek zawodowy rolników. Jeżeli to robi grupa, która łącznie wszystkich zwolenników ma 100 czy 30 i oni postanawiają zrobić to samo i zablokować ruch na głównej drodze, no to chyba nie jest to w porządku. Gdzie jest ta granica? Trudno powiedzieć, ale na pewno uważam i czy jest dla mnie oczywistym, że tak powiem, zgłoszenie tego jest rzeczą bardzo ważną, bo dlaczego? No bo to umożliwi władzom zorganizowanie objazdu, to uprzedzi ludzi, którzy sobie inaczej zaplanują, a nie tak, że ktoś znienacka raptem robi wielki skandal, czy robi wielką sprawę tylko po to, żeby napisały o tym gazety, jak na przykład przerwanie koncertu Filharmonii Narodowej sprzed kilku dni. To zresztą chyba ci sami, co na tych drogach siadają, o ile
Tak, to
pamiętam.
kilka tygodni temu było, ale tak, to jest dokładnie ta sama grupa, ostatnie pokolenie, tak. Pan w swoim tekście też wskazywał na pewne specyficzne cechy związane z protestami. Pan używa tu nazwy environmentaliści, no można powiedzieć klimatyści czy ekologiści. No w każdym razie ta końcówka wskazuje na to, że mamy do czynienia z taką, powiedzmy, zideologizowaną grupą. Chciałem powiedzieć zekologizowaną, to też oczywiście.
To trochę nie.
Natomiast, czy są jakieś właśnie specyficzne cechy w tych protestach, które pan widzi? Dlaczego pan tam wyodrębnił tych environmentalistów jako osobną grupę w swoim tekście?
Znaczy, ja ich akurat wyodrębniłem dlatego, że w ostatnim czasie to protesty w obronie czy klimatu, czy ochrony środowiska są najbardziej widoczne i najczęstsze. To, co kilkadziesiąt lat temu, czy jeszcze były to protesty przeciwko energii jądrowej. Przedtem były, mówię nie tylko w Polsce, tak? Przedtem były to protesty przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Europie, czy może pan jeszcze pamięta, była ta broń neutronowa, którą Amerykanie wymyślili, ogromne protesty w Europie Zachodniej. Więc co jakiś czas jest nowy temat, który się pojawia, który mobilizuje młodych ludzi. Tak? Nie musimy teraz wchodzić w to, kto za tym stoi, czy ktoś to inspiruje, czy nie, ale faktem jest, że młodzi ludzie, wielu młodych ludzi jest bardzo przejętych tą sprawą i zdesperowani, bo jakoś nie widzą, żeby społeczeństwo rozumiało ten problem, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i posuwają się do gwałtownych czynów. No, ostatnio właśnie sprawy właśnie związane z klimatem, ochroną środowiska są takim tematem, który rozpala wyobraźnię wielu, wielu młodych ludzi. I dlatego akurat postanowiłem im się przyjrzeć. I stwierdziłem, no, dochodzę do wniosku, że w gruncie rzeczy mówimy tu o pewnej ideologii, tak? Bo to ludzie, którzy chcą. Ludzie, którzy chcą zmienić po prostu świat w jakiś sposób. I oczywiście nie mam nic przeciwko temu, każdy może wyznawać ideologię, jaką chce, ale według właśnie klasycznego ujęcia nieposłuszeństwa obywatelskiego, ideologia nie może być podstawą takich działań, ponieważ podstawą takich działań powinna być obrona, znaczy obrona w sensie przed zagrożeniem, które dana osoba widzi. Niekoniecznie musi być obiektywne zagrożenie, ale obrona wartości wspólnych dla wszystkich, wartości konstytucyjnych. Tutaj każda ideologia natomiast, czy z natury rzeczy, jest ideologią pewnej grupy ludzi. I dlatego najwięksi uczeni, którzy, czy filozofowie, czy socjologowie, którzy zajmowali się nieposłuszeństwem obywatelskim, wyłączali działanie z pobudek ideologicznych właśnie z dopuszczonego obszaru powoływania się na tę instytucję.
Ja w swoim tekście dotyczącym nieposłuszeństwa obywatelskiego przypomniałem sytuację z okresu pandemii, kiedy właściciele choćby lokali gastronomicznych, ale to były też siłownie, to były też innego rodzaju miejsca usługowe, otwierali się mimo zakazu, no a były też osoby, które odmawiały noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, no szczególnie tam na otwartych przestrzeniach, na ulicy. Czy tego typu działania można zakwalifikować właśnie jako nieposłuszeństwo obywatelskie?
No ale pytanie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba znać odpowiedź na inne pytanie, mianowicie jakich wartości bronili swoimi działaniami. Bo jeżeli ktoś po prostu uważał, ja chcę otworzyć swój biznes mimo zakazu, ponieważ stracę na tym pieniądze, bo nie będę miał przychodu, no to to nie ma nic wspólnego, to nie ma nic wspólnego z nieposłuszeństwem obywatelskim, prawda? To jest po prostu walka w obronie własnych interesów. Jeżeli ktoś nie chce nosić maseczki wbrew zakazowi, się pojawia na ulicy, licząc się z tym, że, a może nawet chcąc spotkać policjanta, żeby dostać mandat i w ten sposób zaprotestować przeciwko ograniczeniu jego praw obywatelskich, to już się zbliża, to już bym zakwalifikował jako nieposłuszeństwo obywatelskie. Jeżeli on po prostu nie lubi mieć maski na twarzy, bo go uwiera i swędzi i powie, a ja mam to gdzieś i w ogóle się tym nie będę przejmował, no to akurat już nie jest nieposłuszeństwo obywatelskie. Więc to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ widzimy, że w zależności od motywacji sprawcy charakterystyka jego działania się zmienia. I to jest kluczowa sprawa, bo możemy sobie wyobrazić, że nawet zatrzymanie takiego ruchu na drodze być może w pewnych okolicznościach też można by zakwalifikować jako nieposłuszeństwo obywatelskie. Wszystko zależy, czego się broni, aczkolwiek ja uważam, że naruszanie praw innych to jest coś, co idzie za daleko, bo człowiek, który nie nosi maski, no, można się zastanawiać, czy nie sprawia zagrożenia, że w zależności od tego, jaki mamy stosunek do skuteczności tych masek, prawda, ale czy on nie zagraża innym, bo może rozsiewa zarazki. No, ale już nie wchodźmy tak daleko, ale zasadniczo, no, może iść z krajem drogi i nikomu nie zarazi. Ale więc on to protestuje swoim wyglądem, ale w sposób, który nie narusza niczyich praw ani interesów.
No, myślę, że można by wskazać takich przedsiębiorców, nawiązując do pierwszej sprawy, o której pan powiedział, którzy otwierali swoje lokale. No, oczywiście też pewnie dlatego, że byli gdzieś tam na krawędzi wypłacalności czy zbilansowania się ich interesu, ale podkreślali to, że ważna jest wolność działalności gospodarczej, że ta wolność działalności gospodarczej została bezprawnie ograniczona rozporządzeniami. Zdarzało się prawie, że codziennie, bo ja znam takie historie, że mieli wizytę sanepidu, mieli wizytę policji, no mieli też prawników, którzy na ogół im w tym pomagali. W każdym razie robili z tego swojego otwarcia no, rodzaj takiej demonstracji. To byli ci, którzy o tym głośno mówili i do nich rzeczywiście ta policja przychodziła, bo z drugiej strony znam też historie z tamtego czasu takich przedsiębiorców, którzy się po cichutku otworzyli i nie mieli tych wizyt wcale kontrolnych, albo mieli ich bardzo niewiele, oni nie ogłaszali, że o coś walczą, tylko no, po prostu walczyli wyłącznie o to, żeby się nie zamknąć, żeby nie zbankrutować. Czyli rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem pańską opinię, ten pierwszy przypadek można by zakwalifikować jako nieposłuszeństwo obywatelskie.
Tak, no to jest dokładnie to, jeżeli się patrzy na działalność sądu w sprawach karnych, gdzie sąd bada motywację sprawcy, prawda? Co nim kierowało. I to jest dokładnie to. Może to samo działanie z jednych pobudek jest inaczej kwalifikowane, a z innych pobudek jeszcze inaczej. Tak samo mamy tutaj. Ktoś, kto podejmuje pewne działania z pobudek, powiedziałbym, własnego interesu, to jest jedna rzecz, a jeżeli kieruje nim obrona wolności gospodarczej, co można powiedzieć jest interesem szerszym, no to już niewątpliwie zbliża się do granic nieposłuszeństwa obywatelskiego. No może granicy nie jest dobre słowo, ale tak, jego już jest łatwiej objąć czy pod tym parasolem się schować. I chyba tak samo społeczeństwo by traktowało inaczej kogoś, kto właśnie działa wtedy w interesie ogólniejszym, od kogoś, kto po prostu mówi, a co mnie to obchodzi, moje pieniądze są najważniejsze.
Chciałbym teraz zapytać o kwestie, jak uprzedzałem na początku, o kwestie myśliwskie, a dokładnie chciałem zapytać o sytuacje, które wiemy, że się zdarzają. Ja nie wiem, jak często, myślę, że pan jako myśliwy ma większe o tym pojęcie. Mówię tutaj o próbach blokowania legalnych, oczywiście, polowań. No i co się wtedy z prawnego punktu widzenia dzieje? Blokowania, oczywiście, nie przez przypadkowe osoby, tylko przez aktywistów. Więc najpierw chciałbym zapytać, jak często według pańskiej wiedzy takie historie się w ostatnim czasie zdarzają?
Pamiętajmy, że blokowanie polowań najczęściej dotyczy polowań zbiorowych, które to polowania odbywają się w okresie jesienno-zimowym. W ostatnim sezonie może było trochę tego mniej, w poprzednim znacznie, znacznie więcej, ale w wielu przypadkach jest to naprawdę dla wielu kół łowieckich to jest bardzo duży problem. I to jest jedna z tych sytuacji, o których mówiłem wcześniej, gdzie ścierają się dwie racje. No bo oczywiście ci ludzie mają prawo protestować przeciwko zabijaniu zwierząt, bo taką mają koncepcję, czy taka jest ich ideologia. Natomiast myśliwi dzierżawią prawo polowania od państwa na danym terenie i nie tylko mają prawo tam być i robić, co robią, ale muszą to robić, ponieważ podpisując umowy dzierżawy, zobowiązują się do wykonywania planów łowieckich, które zobowiązują ich do odstrzelenia konkretnej ilości zwierzyny w danym roku na danym terenie. I nie są w stanie tego zrobić inaczej niż przy pomocy tych polowań zbiorowych. Więc tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ci blokujący polowania uniemożliwiają myśliwych nie tylko, jak oni uważają, znaczy jak ci protestujący uważają, zabawę w lesie, zabijanie zwierząt, ale wykonywanie planów łowieckich, które są istotnym elementem ochrony środowiska. Tak to charakteryzuje ustawa sejmowa. Więc to jest właśnie tego typu problem. Teraz jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? No, z prawnego punktu widzenia wygląda to o tyle skomplikowanie, można powiedzieć, że ci protestujący powołują się na artykuł 52 chyba, nie, przepraszam, na artykuł 27, ale nie, ustawy o lasach, który mówi, bo już te polowania zbiorowe najczęściej odbywają się w lasach, który gwarantuje obywatelom, wszystkim obywatelom swobodny wstęp do lasu. Natomiast jest jeszcze artykuł 52 prawa łowieckiego, który penalizuje, czyli wprowadza kary z przepisu, znaczy jest to przepis karny, który wprowadza kary za intencjonalne blokowanie wykonywania polowania. No, teraz można się zastanowić, no ale jak to się ma do siebie, tak? Że jak to może być? No ja mam prawo wstępu do lasu, a jednocześnie nie mogę blokować polowań. No to jest zupełnie, powiedziałbym, takie niesamowite, co się stało. My przecież te polowania zbiorowe się odbywały od kilkuset lat, no a przynajmniej w obecnej formie pewnie od 150 lat i nigdy jakoś z tego tytułu nie było problemu. Ludzie idą do lasu, widzą napis na przykład uwaga, ścinka drzew, tak? Czy trzebież się odbywa. Drzewa mogą się zwalić na drogę i komuś na głowę. No to ktoś nie wchodzi, tak? Jeżeli widzi myśliwych uzbrojonych, którzy stoją na linii, czyli na drodze i z bronią gotową do strzału, to normalny człowiek by tam nie wchodził. Więc owszem, ja mam prawo wstępu do lasu, ale są okoliczności, kiedy z tego prawa nie mogę skorzystać. Tak samo mam prawo jeździć drogą publiczną samochodem, ale są okoliczności, kiedy akurat to prawo zostanie mi odebrane, bo na tej drodze coś się dzieje. Tak samo tutaj, więc robi się z tego wielką sprawę, że jak to, no ktoś chce iść na grzyby, ktoś chce iść na spacer i nie może, bo tutaj są polowania. Ale więc to jest kwestia, powiedziałbym, No to jest duża przesada, bo te polowania zbiorowe na danym terenie odbywają się 2 razy w roku, więc nie sądzę, żeby to był duży problem. Natomiast z aktywistami wygląda sytuacja jeszcze inaczej, ponieważ wróćmy do tego, bo oni przyjeżdżają celowo, specjalnie w tym właśnie celu, żeby uniemożliwić wykonywanie tych polowań. To nie jest grzybiarz, który sobie przyjechał na grzyby i raptem jest skonfrontowany z jakimiś ludźmi z bronią palną. Oni przyjeżdżają specjalnie w tym celu. Więc tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś uniemożliwia mi wykonywanie czegoś, do czego mam prawo i robi to zupełnie celowo i świadomie. I to z punktu widzenia państwa powinien być problem, ale państwo nie chce specjalnie się w to wdawać. I to, co mówiłem, no to jest tak, że doniesienia prasowe na ten temat, czy medialne szerzej, zawsze są po stronie tych aktywistów, mimo że jednocześnie państwo chce, żeby ktoś zwalczył ten afrykański pomór świń, który jest wielkim problemem. Mogą to zrobić tylko myśliwi, strzelając do dzików, a tutaj, prawda, nikt nie chce, przyjeżdża policja i nie chce nic z tym zrobić. Tak? Ja dałem w swoim artykule, który też napisałem na ten temat, taki przykład, że przecież problem wydawałoby się jest prosty do rozwiązania, bo policja najczęściej przyjeżdża, legitymuje uczestników i mówi, no ci państwo mają prawo tutaj być w tym lesie, a państwo mają prawo tutaj polować, no to nic na to nie możemy, tak? To jest oczywiście kompletnie nieprawdą, bo jeżeli ja idę sobie ulicą i ktoś mi zastępuje się dalej, ja wzywam policjanta, to co? On tylko może wylegitymować tę osobę i nic więcej nie może zrobić, bo on ma prawo być na chodniku, tak jak ja. No przecież może równie dobrze powiedzieć, no proszę tu stanąć z boku, poczeka 10 minut, ten pan sobie pójdzie, wtedy pana puszczę, prawda? Tak samo z tymi polowaniami, można powiedzieć, państwo chcecie protestować, proszę bardzo, tutaj proszę stanąć sobie z boku, a ci państwo to po tamtej stronie będą, możecie machać swoimi plakatami i tak dalej, oni mogą iść do lasu i polować. Ale to są wszystko kwestie polityczne. Natomiast od strony prawnej, znów wracając do pańskiego pytania, sprawa jest trudna, dlatego że jest oczywiście przepis karny, który wszyscy aktywiści strasznie, strasznie krytykują, z którego władza nie chce specjalnie korzystać, a droga cywilna wiąże się zawsze z wykazaniem szkody. No to jest trochę trudno wykazać kołu łowieckiemu szkodę, jaką poniosło z tego powodu, że ktoś uniemożliwił wykonanie polowania.
A czy zna pan sprawy, które trafiły do sądu, jak one się skończyły? Bo też się zastanawiam, jak często tego typu sytuacje faktycznie kończą się przed sądem. O tym, że wzywana jest policja, to wiem, słyszałem o tym, natomiast nie wiem, jak często to potem trafia przed sąd.
Ja mówiąc szczerze, to chyba ja chyba nie znam żadnej sprawy, kiedy ktoś, ale pewnie były takie, ale ja akurat nie znam sprawy, kiedy ktoś został ukarany z tego artykułu 52, ale coś mi się wydaje, że było kilka takich spraw, że ten przepis był zastosowany. Tylko że to znów jest trudno udowodnić. Znaczy, mnie by się wydawało, że to jest proste, ale sądy jakoś widzą dużą trudność w tym, żeby wykazać, że zamiarem było rzeczywiście blokowanie tego polowania, bo to jest znów ta intencja działającego. Co prawda, jak ktoś przyjechał z daleka i właściwie w ogóle z tą okolicą nie ma nic wspólnego, no to właśnie jeszcze ma jakby się nazywa, plakaty mówiące, prawda, nie zabijać zwierząt, no to jest dość oczywiste, w jakim celu tu przyjeżdżą. Zwróćmy też uwagę na taki sposób blokowania polowań, gdzie ktoś po prostu wzywa policję, mówiąc, wydaje mi się, że jeden z tych myśliwych jest pijany. I teraz przyjeżdża policja, no i wszystkich bada, tak, bo tutaj ja mam podejrzenie, że ci panowie są pijani. No i oczywiście to wszystko trwa 1,5 godziny, w międzyczasie, bo można powiedzieć, jest tyle zamieszania i hałasu, że no polowanie nie ma specjalnie sensu. No.
Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Moim gościem był pan mecenas Witold Daniłowicz, radca prawny i wiceprezes klubu imienia Świętego Huberta. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
Dziękuję, panie redaktorze.
To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.